Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach. O literaturze, języku i kulturze. Z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca? Dzień dobry. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o Radzie Języka Polskiego. Bo pewnie od czasu do czasu słyszysz, że członkowie Rady albo cała Rada wypowiedziała się na jakiś temat, nie wiem, feminatywów albo jakichś zasad ortograficznych i zastanawiasz się w ogóle, kim są ci ludzie i po co jest ta Rada i czy ona w ogóle coś daje, czy może należałoby ją zamknąć. Dzisiaj Ci opowiem trochę, ponieważ ten odcinek pojawi się mniej więcej w okolicach kolejnej rocznicy powstania Rady Języka Polskiego. Tak, na samym początku tylko powiem, że Rada Języka Polskiego działa w naszym kraju od 1996 roku. No i od tego czasu wzbudza różne emocje. I najczęściej przypomina się o niej w przestrzeni publicznej w kontekście jakichś emocjonalnych sporów językowych. I dzisiaj chciałam zebrać w jednym miejscu część informacji na jej temat, a przy okazji powiedzieć trochę o tym, jak działa język, kto odpowiada za zasady, które w nim mamy i czy rzeczywiście musimy słuchać tego, co mówią nam językoznawcy. No to zaczynamy. Co to w ogóle jest Rada Języka Polskiego? Ona została powołana 9 września 1996 roku jako jednostka funkcjonująca przy Polskiej Akademii Nauk. Kiedy w 1999 roku uchwalono ustawę o języku polskim, znalazło się w niej miejsce również dla Rady Języka Polskiego jako organu opiniującego we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania języka polskiego w komunikacji publicznej. Radę powołuje się na 4-letnią kadencję, a kieruje nią przewodniczący wybierany na kadencję. I dotychczas przewodniczącymi Rady byli profesor Walery Pisarek, profesor Andrzej Markowski, a od 2019 roku funkcję tę pełni doktor habilitowana Katarzyna Kłosińska. W Radzie Języka Polskiego zasiada 38 osób i są to w większości językoznawcy, przy czym warto wiedzieć, że językoznawstwo dzieli się na wiele specjalizacji i nie wszyscy językoznawcy są normatywistami, z tymi najczęściej w przestrzeni publicznej mamy do czynienia. Natomiast oprócz nich do Rady powoływani są informatycy, wojskowi, aktorzy, dziennikarze, literaturoznawcy, antropolodzy, teolodzy, socjolodzy, prawnicy. Wszystkie osoby mają oczywiście duży i znaczący dorobek w swojej dziedzinie. Znaczna część to naukowcy z tytułem profesorskim. Obecnie Rada Języka Polskiego dzieli się na 9 zespołów, które zajmują się szczegółowymi zagadnieniami w obrębie konkretnego obszaru językowego. Na przykład jest zespół języka prawnego, zespół retoryki i komunikacji publicznej, zespół dydaktyczny. Rada wydaje uchwały ortograficzne, udziela porad językowych, opiniuje imiona, wydaje wytyczne dla urzędów stanu cywilnego, no i zdaje sprawozdania z działań podejmowanych na rzecz ochrony języka polskiego. Organizuje różne akcje dotyczące propagowania poprawnej polszczyzny. Co roku odbywa się też Forum Kultury Słowa. No więc mam nadzieję, że mniej więcej masz już obraz tego, czym jest Rada. Tylko, że po co ona w ogóle jest? I żeby zrozumieć, na czym polega jej działanie, warto przyjrzeć się samej ustawie o języku polskim z 7 października 1999 roku z późniejszymi nowelizacjami, ponieważ była ona inicjatywą profesora Walerego Pisarka, który uważał, i nie był jedyny, że wejście Polski do Unii Europejskiej zagrozi językowi polskiemu. Nie tylko jego czystości, ale w ogóle istnieniu. Uchwalono więc ustawę, w której zapisano konieczność ochrony naszego języka, a na straży jego tożsamości postawiono właśnie Radę Języka Polskiego. Z ustawą w ogóle jest trochę problem, bo zarówno językoznawcy, jak i prawnicy zwracają uwagę na wyjątkową niejasność jej paragrafów. Bo z jednej strony mamy ustawę, z drugiej Rada Języka Polskiego jest właściwie ciałem doradczo-opiniującym, bez żadnych prawnych konsekwencji niestosowania się do jej ustaleń. Może wydawać uchwały dotyczące ortografii i interpunkcji, a do ustalonych zasad powinni stosować się wszyscy piszący w języku polskim. Tylko właśnie powinni, a jeśli się nie stosują, to nic się w tej sprawie nie dzieje. Na każdym kroku podkreślana jest opiniotwórcza rola Rady, a jej uchwały nie są rozumiane jako wykładnia prawa. Ustawa precyzuje właściwie tylko jedną sytuację, w której można nałożyć na kogoś karę w związku z niestosowaniem się do zapisów prawa. Chodzi o używanie polskich nazw handlowych. Tylko też pojawia się tam sporo wyjątków, a za ewentualne niestosowanie się do zaleceń nikogo nie pociąga się do odpowiedzialności tak naprawdę. Geneza ustawy o języku polskim, jej niejasność i sprzeczności w niej występujące rzutują na to, jak postrzegana jest rola Rady Języka Polskiego, również wśród językoznawców. Zaś wśród zwyczajnych użytkowników języka można, moim zdaniem, wyróżnić trzy tendencje. Pierwsza to w Radzie Języka Polskiego siedzą jacyś oderwani od rzeczywistości ludzie i coś sobie ustalają i nie muszę się do tego stosować. Druga to w Radzie Języka Polskiego zasiadają uznani specjaliści, profesorowie, ludzie o dużej kulturze słowa. Należy się ich słuchać i pisać oraz mówić tak, jak każą. No i trzecie podejście do Rady Języka Polskiego. A co to takiego? I co ciekawe, od 1999 roku działanie Rady, podejście do powierzonych jej zadań, ewoluowało. Zmieniały się jej zespoły, które tam w jej ramach istniały. Zmieniała się wizja co do tego, jak ma wypowiadać się Rada, w jakim kierunku ma się rozwijać. I na początku swojego istnienia była bardzo często krytykowana, częściowo słusznie. A ostatnio również dostało się Radzie za słowo murzyn, zarówno od jego obrońców, jak i krytyków. Rada działa bardzo prężnie na rzecz języka polskiego, organizując akcje skierowane do zwyczajnych użytkowników języka, ale również inicjując dyskusje wśród specjalistów. Na przykład jednym z takich tematów Forum Kultury Słowa była polszczyzna w dobie cyfryzacji. Zainicjowano również kampanię Ty mówisz, ja czuję, dobre słowo, lepszy świat. No i czy język polski może istnieć bez Rady Języka Polskiego? Na to pytanie zaraz sobie odpowiemy, znaczy ja odpowiem. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto wiedzieć, jak kształtuje się język. I teraz tak, ponieważ to nie jest specjalistyczny wykład i również nie przeznaczony dla specjalistów, to tu owszem będzie wiele uproszczeń, także językoznawców z góry przepraszam, ale wiem, że będzie zrozumiale i również merytorycznie. Więc tak, pierwsze zastrzeżenie jest takie, że ja będę mówiła wyłącznie o języku naturalnym, czyli takim, który pojawił się w historii człowieka bez żadnego konkretnego początku i autora. W jednym z poprzednich odcinków mówiłam o tych językach sztucznych, wymyślanych. W odróżnieniu od języków sztucznych właśnie, których system został stworzony przez konkretnego człowieka lub grupę ludzi, język naturalny, no nie da się ustalić jego dokładnego początku. To jest podstawowa cecha rozróżniająca języki naturalne od sztucznych, bo zarówno język naturalny może zostać w pewnym momencie tak skodyfikowany, że przestanie rozwijać się poza ustalonymi zasadami, jak i język sztuczny może wraz z rozwojem zmniejszać swoją podatność na sterowanie nim. I swoją drogą ciekawe jest w tym kontekście status języków martwych, no ale to inny temat. A wracając do naszego tematu. Język, podobnie jak kultura i wierzenia, jest takim przejawem działalności człowieka, której nie da się ująć w jednym określonym systemie, obowiązującym w każdym momencie każdą społeczność. W języku działają pewne mechanizmy. Język dąży na przykład do zwięzłości, jasności itd. Studiując historię języka jakiegokolwiek, widzimy te tendencje, a jednocześnie czasem okazuje się, że coś logicznego, jasnego w języku ustępuje miejsce jakimś innym rozwiązaniom, nie zawsze z punktu widzenia tych tendencji lepszym. Językoznawcy działają na pograniczu, bo z jednej strony istnieją całkiem klarowne zasady kierujące językiem, z drugiej no język okazuje się żywym tworem, czasem skręcającym w stronę, której nikt nie przewidywał. I teraz tak, norma językowa, czyli ogólnie przyjęty w danym języku sposób komunikowania się, nie jest czymś stałym. Ona ulega zmianom, czasem ledwo zauważalnym, czasem powodującym trzęsienie ziemi. Norma podlega standaryzacji, a dzieje się to zazwyczaj w momencie powstania języka literackiego. Ta ustandaryzowana wersja normy podlega następnie kodyfikacji, czyli tworzy się zespół zasad dotyczących używania języka w zakresie danej normy. Kodyfikacją zajmują się obecni językoznawcy normatywiści, a jej wyrazem jest istnienie słowników ortograficznych, interpunkcyjnych, poprawnościowych. I oczywiście warto zaznaczyć, że ta norma jest taka sztywniejsza w języku pisanym, a luźniejsza w języku mówionym. O tym zresztą trochę mówiłam w tych trzech lekcjach o tym, w jaki sposób mówimy. Kiedyś funkcję taką kodyfikacyjną pełniły publikacje poprawnościowe, w których pisano, jak nie należy pisać. Tworzyli je przeróżni ludzie i w różny sposób je traktowano. Jednocześnie język ciągle żyje, zmienia się, sprawdza różne formy. I specjalnie mówię język, a nie człowiek używający języka, bo właściwie w badaniach nad językiem można podać przyczyny pojawiania się takich, a nie innych rozwiązań w języku, ale rzadko w kontekście całego systemu językowego możemy wskazać jednoznacznie, dlaczego taka, a nie inna forma zwyciężyła. I składa się na to wiele czynników, a czasami i tak do końca nie wiadomo. Ja zawsze w tym kontekście podaję książkę Józefa Blizińskiego z 1888 roku Barbaryzmy i dziwolągi językowe, w której autor właśnie umieszcza wiele wyrazów, których dziś nie podejrzewalibyśmy o jakieś odstępstwo od normy. Na język mają również wpływ różne wydarzenia. Na przykład na standaryzację języka polskiego, którego używamy współcześnie, miała ogromny wpływ historia naszego kraju w XX wieku. Gdy po 1945 roku ze społeczeństwa dość zróżnicowanego staliśmy się społeczeństwem homogenicznym i to dość nagle, ale także lepiej wykształconym, to miało właśnie odbicie w języku. Działania kodyfikacyjne różnych gremiów potrafią skutecznie wyeliminować pewne formy, a inne ustawić na świeczniku. Nigdy nie możemy być jednak pewni, czy te zdeprecjonowane formy nie wrócą. Tak na przykład jest z historią feminatywów w języku polskim. One istniały, istniały końcówki rzeczowników osobowych w rodzaju żeńskim, stosowano je. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku ludzie słowa, że tak ich ogólnie nazwę, uznali, że udział feminatywów w języku jest nieproporcjonalnie mały wobec zmieniającej się rzeczywistości i obecności coraz większej kobiet w życiu publicznym. Zaczęto więc promować feminatywy i one całkiem dobrze w języku się przyjęły. Z kolei po 1945 roku wśród komunistycznych elit uznano, że feminatywy są mało nobilitujące i zaczęto w komunikacji publicznej stosować wyłącznie męskie nazwy zawodów czy funkcji z dodatkiem pani lub czasownikiem w rodzaju żeńskim. I dzisiaj znowu mamy ideowy nawrót do feminatywów. A jak one zapełnią nasz język, no to zależy tylko od jego użytkowników, czyli od nas. I z jednej strony mamy nakaz uwarunkowany kulturowo lub politycznie, z drugiej użytkowników języka, którzy mogą się na jakiś czas podporządkować albo i nie. Mogą używać zakazanych form w komunikacji prywatnej, a w publicznej wrócić do nich w bardziej sprzyjających warunkach. Formy takie mogą też całkowicie zniknąć z języka. Wszystko jest możliwe. To, co już wspomniałam wcześniej, norma normie nierówna. W języku polskim mamy to szczęście, że norma pisana jest właściwie zbieżna z normą wymawianiową. Jednocześnie to, co już mówiłam, norma pisana jest skodyfikowana, a norma wymawianiowa nie. I część językoznawców dopomina się jasnych reguł dla wymawiania poszczególnych słów. Prowadzone są również badania statystyczne i pomiarowe nad tym, jak wygląda wymowa w języku polskim, w różnych częściach kraju również. Dla porównania, w języku czeskim mamy normę pisaną, literacką, która nie funkcjonuje w języku mówionym. Z kolei Szwajcarzy posługują się niemieckim jako językiem oficjalnym, pisanym, używanym w mediach, w szkole, w kontaktach z obcokrajowcami, zaś w komunikacji codziennej w użyciu jest wyłącznie dialekt alemański języka niemieckiego. Powiedzmy, że taki język szwajcarski. Język pisany najłatwiej jest skodyfikować i do pewnego momentu miał on również szersze oddziaływanie niż język mówiony. Ten drugi ograniczał się do wąskiej grupy ludzi wokół, ten pierwszy w postaci pism urzędowych, literatury docierał do bardzo różnych miejsc i grup. A dzisiaj jesteśmy świadkami innego procesu. Norma mówiona coraz częściej przedostaje się do normy pisanej przez upowszechnienie się najpierw radia i telewizji, kina, a teraz internetu. I właściwie nikt nie jest w stanie przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie rozwój języków naturalnych w związku z tym. Normatywiści starają się zahamować zbyt szybkie procesy językowe, wynikające również z globalizacji. Wymarcie języka polskiego, a pod koniec lat 90. można było się natknąć na rok 2020 jako tę datę graniczną, wydaje się raczej nieprawdopodobne w najbliższym czasie. Jednak w obliczu globalizacji i uogólniania się pewnych tendencji nie jest wykluczone, że proces zanikania naszego języka może przybrać na sile. I znów, może, ale nie musi. A co będzie? Nie wiem. kontekście działalność Rady Języka Polskiego jawi się jako pewnego rodzaju drogowskaz. Nie każdy musi się nim kierować, ale część osób będzie. Ustalenia Rady Języka Polskiego dotyczące pisowni mają swoje źródło w zasadach związanych z rozwojem języka. I tylko jedna z nich zależy wyłącznie od czyichś postanowień. Bo pisownia w języku polskim opiera się na czterech zasadach. Fonetycznej, czyli piszemy jak mówimy, każdej literze odpowiada jedna głoska, no powiedzmy mniej więcej tak u nas jest. Historycznej, gdy pisownia opiera się o historyczne procesy rozwoju języka, na przykład pisownia oskreską. Morfologicznej, gdy pisownia pozwala na zachowanie poczucia tożsamości cząstek morfologicznych, które w wymowie uległy zatarciu. Na przykład piszemy brud przez dy, mimo że mówimy brud, żeby zachować tożsamość z formami odmiennymi, brudu, brudem. No i jest jeszcze czwarta zasada, konwencjonalna. Jest to pisownia, która nie odnosi się do żadnej z powyższych zasad, a jest wynikiem ustalenia jakichś decyzyjnych w tym zakresie gremiów. Na przykład pisownia partykuły nie, łącznie lub rozdzielnie. Działania Rady Języka Polskiego w zakresie ortografii i interpunkcji polegają w większości na wyjaśnianiu pisowni w odniesieniu do zasad fonetycznej, historycznej czy morfologicznej, a w wyjątkowych przypadkach sformułowanie zasady konwencjonalnej. Tak było na przykład z uchwałą o pisowni nie z imię słowami przymiotnikowymi, kiedy ustalono, że wszystkie można pisać łącznie. Poprzednio zaś przyjmowano rozróżnianie na cechę stałą, wtedy nie było łącznie, i niestałą, czyli rozłącznie, czyli przedział dla niepalących było zawsze łącznie. A niepalący wujek w tym momencie było rozłącznie. Gdy Rada Języka Polskiego lub jakikolwiek inny językoznawca normatywista stwierdza, że wiewiórka piszemy przez oskreską, to nie robi tego, bo tak mu się chce, tylko dlatego, że ma to uzasadnienie w rozwoju języka. Akurat jeśli chodzi o zapis oskreską, RZ, ży z kropką, CH i tak dalej, być może kiedyś dojdzie do tego, że głosce wymawianej będzie odpowiadała jedna litera. Kto wie? Na razie mamy jednak taką pisownię, jaką mamy. I swoją drogą działania w sprawie ortografii i interpunkcji są jedynymi, które regulamin Rady i ustawa określa jako ustalanie zasad. W pozostałych przypadkach jest mowa o rozstrzyganiu, opiniowaniu. Rada pełni też funkcję zbierającą i rozstrzygającą spośród wielu rozwiązań, które proponują językoznawcy normatywiści. Bo wydawnictw poprawnościowych jest naprawdę dużo. I każdy z językoznawców stara się uzasadnić swoje podejście, lepiej gorzej. Rada, wprawdzie nie od razu, ale jednak od czasu do czasu stara się te wszystkie zalecenia ujednolicić, podejmując różne uchwały. Oczywiście nie każdy językoznawca z nimi się zgadza. Natomiast nie uważam, że to jest coś złego. Ciekawie na temat roli Rady Języka Polskiego i w ogóle podejścia do procesów zachodzących w języku pisała swego czasu profesor Jadwiga Puzynina. I ja przytoczę tylko fragment jej rozważań. Ona mówiła tak. Słusznie mówi się o nieostrości pojęcia normy zwyczajowej. W wielu wypadkach nie jest oczywiste, jakie formy są lub nie są społecznie zaaprobowane. Trzeba by na to o wiele więcej wiarygodnych badań statystycznych, aniżeli te, którymi rozporządzamy. Co do normy skodyfikowanej, istnieje wątpliwość dotycząca gremiów kodyfikujących. Pojawia się wiele autorskich poradników językowych, jest też niemało orzeczeń poprawnościowych poszczególnych osób, najczęściej językoznawców, rzadziej dziennikarzy. W czasopismach, w telewizji, w radio. W ramach tego poradnictwa często wypowiadane są sądy i oceny wyraźnie różniące się między sobą. Nauczyciele, wydawcy, dziennikarze i w ogóle ludzie zainteresowani poprawnością językową wyrażają często niepokój wobec różnorakości tych orzeczeń. Niepokój ten dotyczy zresztą również słowników wydawanych na ogół przez zespoły autorskie lub całe redakcje. Także one zawierają wiele sprzecznych ocen i wskazówek. Wobec takiej sytuacji można zająć stanowisko trojakie. Po pierwsze, w pełni liberalne. Niech język rozwija się według własnych praw, niech każdy mówi i pisze jak sam chce, każdy sam dba o zrozumiałość i estetykę swoich wypowiedzi. Jeśli ktoś chce, niech publikuje swoje oceny lub słucha tych z nich, które go interesują i które mu jakoś pomagają. Jeśli nie, to nie. O żadnej kodyfikacji normy nie ma tu mowy. Drugi rodzaj zajmowanego w tej sprawie stanowiska to uznawanie za właściwą kodyfikację zdecentralizowaną, pojętą jako porady różnych ekspertów, spośród których można sobie wybierać odpowiadające poszczególnym użytkownikom języka rozstrzygnięcia normatywne. Jest to stanowisko kuszące wobec naszej ogólnej obecnie niechęci do wszelkiej centralizacji w życiu społecznym. Trzecie z wyodrębnionych przeze mnie postaw charakteryzuje się postulatem jednolitych rozstrzygnięć poprawnościowych. Postawa ta, którą sama reprezentuje, mówi o sobie profesor Pozynina, nie wiąże się bynajmniej ani z chęcią narzucania komuś jednolitych gustów językowych, ani ze zbytnim rygoryzmem i puryzmem językowym. Pełnemu liberalizmowi przeciwstawia się ona na zasadzie traktowania języka jako istotnego elementu kultury, wymagającego ochrony wobec czynników powodujących jego degradację, takich jak biologicznie uzasadniona inercja, to jest dążenie do najmniejszego wysiłku mówiących czy też piszących, brak docenienia kultury jako takiej, widzenie w języku wyłącznie narzędzia, byle jakiego zresztą porozumienia, niedostrzeganie jego wartości autotelicznych i twórczej roli w kształtowaniu jednostek i społeczeństw. Przypuszczam, że wśród członków Rady znajdą się zarówno zwolennicy postawy umiarkowanie centralistycznej, jak i poradnictwa zdecentralizowanego. Powinniśmy jednak dopracować się stanowiska w miarę uzgodnionego, przynajmniej co do tego, czy my jako Rada zechcemy formułować, bądź też akceptować lub odrzucać formułowane przez innych normy językowe i dawać temu publicznie wyraz. Tyle profesor Puzynina. Mnie, jak na razie, podoba się w miarę podejście Rady Języka Polskiego wyrażone m.in. w sporze o feminatywy czy wyraz murzyn. I jak wyjaśniała profesor Kłosińska, i tu ją cytuję, Rada podkreśliła, że nie ma kompetencji, by zakazywać używania jakiegokolwiek słowa lub wyrażenia, ani też by nakazywać posługiwanie się jakimkolwiek wyrazem. Byłoby to zresztą niezgodne z poglądami członków Rady, którzy nie uważają się ani za właścicieli polszczyzny, ani za osoby mogące ingerować w rozwój języka. Rada wyraża tylko opinie dotyczące kwestii językowych, opinie oparte na analizie istniejącego stanu faktycznego. Tak też jest skonstruowana odpowiedź w sprawie słowa murzyn. Odpowiedź, w której autor przywołuje historię używania tego wyrazu i przedstawia stan dzisiejszy. I jak przy tej okazji zaznaczyło Prezydium Rady Języka Polskiego, nie należy opierać się tylko na własnym przekonaniu dotyczącym jakiejkolwiek kwestii językowej. Dodajmy, że pojawiające się w mediach stwierdzenia, że Rada zdecydowała, że słowo murzyn jest obraźliwe, nie ma podstaw. Rada bowiem nie decyduje o nacechowaniu słów, a jedynie analizuje i opisuje to, jak one są używane przez społeczeństwo. Bardzo często ja, mimo że jestem literaturoznawczynią, spotykam się z niezrozumieniem tego, jaka jest rola językoznawców i Rady Języka Polskiego wobec procesów dziejących się w języku. Specjaliści, owszem, mają na nie jakiś wpływ, no ale właśnie jakiś. Często również okazuje się, że nie ma rozstrzygnięć jednoznacznych. Między innymi właśnie dlatego, że mówimy o języku naturalnym, czyli takim, który w pewnym sensie żyje własnym życiem, co do którego nie da się przewidzieć wszystkich zmian. I w tej perspektywie zarówno zarzucanie językoznawcom, że nie chcą odpowiedzieć jednoznacznie, jak i z drugiej strony przekonanie, że wymyślają sobie jakieś zasady od tak i każą je stosować, no jest w większości przypadków nieuzasadnione, chociaż nie we wszystkich. Wbrew pozorom lubimy normy i czujemy się w nich bezpiecznie, a konieczność decydowania samemu w niektórych wzbudza lęk. Inni mają zaś problem z tym, że ktoś im coś narzuca. Nie dogodzisz również w języku, ale to pokazuje również, jak właśnie ludzki jest ten nasz język. Opisywalny, ale nie do końca, jak człowiek. Kto wymyślił język polski? Kilka nazwisk można by podać. Na przykład ci wszyscy, których teksty kazano nam czytać w szkole na lekcjach polskiego, poczynając od autora Kazań Świętokrzyskich czy Bogurodzicy. A dalej urzędnicy, literaci, dziennikarze oraz każdy Polak lub ten, kto posługiwał się językiem z naszej grupy, podgrupy językowej. Jednocześnie nikt z nas nie jest właścicielem polszczyzny. W posługiwaniu się językiem warto zatem nie kierować się tylko własnym widzimisię. Można się nie zgadzać, oczywiście z rozstrzygnięciami. Można uzasadniać to i wielu językoznawców świetnie to robi. Bo, kiedy się nie zgadzamy, należałoby w tym wypadku podać jakieś powody oprócz bo tak albo bo mi pasuje. Język i tak zrobi swoje. Choć możemy jakoś tam na niego wpływać, a najlepiej wpływamy na niego po prostu o niego dbając. I w tym kontekście przypominają mi się słowa Norwida z Vademecum. Nie miecz, nie tarcz bronią języka, lecz arcydzieła. A na zakończenie tego odcinka członkom Rady Języka Polskiego życzę nieustającej wrażliwości językowej, która łączy normę z praktyką, ale życzę nie tylko tego im, ale również nam wszystkim. To tyle w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej lekcji. Oczywiście zapraszam Cię na stronę Wianki Słów. Zapraszam Cię do moich mediów społecznościowych i do usłyszenia w kolejnym odcinku.